Ja nie chciałbym być na malkontenta albo na osobę, która próbuje jakoś jednak odejmować sukcesu tego filmu, ale no, sytuacja wygląda tak, że kiedy byłem tutaj w grudniu, kiedy spędzałem właśnie czas w tamtym miesiącu, plakaty Zimnej Wojny były wszędzie. Kiedy robiłem wywiady do serialu Detektyw z Mahershalą Ali i Stephenem Dorfem, czekaliśmy z dziennikarzami na te gwiazdy. Jeden, jedyny temat, jaki pojawił się w tych rozmowach, to była Zimna Wojna. Oni, wiedząc, że jestem z Polski, wypytywali mnie o ten film, nawiązywali do niego, chwalili występ Joanny Kulik. Ja miałem wtedy wrażenie, że to jest film, który odmieni los polskiej kinematografii. Że to będzie film, który na zawsze zostanie zapamiętany, że to absolutnie będzie to dzieło, które będzie jeszcze długo, długo, długo dyskutowane. Przyjeżdżam do Los Angeles zaledwie 3 tygodnie później i 3 tygodnie po tym wydarzeniu zniknęły plakaty z miasta, zniknęły jakiekolwiek informacje, jakiekolwiek newsy na temat tego filmu w mediach i zniknął zupełnie ten film z języków ludzi. Teraz skojarzenie mnie z Polską w ogóle nie prowadziło do konotacji z tym filmem. Mam wrażenie, że my troszeczkę patrzymy na spektakularność tego sukcesu z naszej perspektywy, gdzie rzeczywiście ten podbój Akademii, to zainteresowanie tym filmem jest tak ogromne i tak wielkie, że przesłania nam trochę racjonalny ogląd sprawy. To jest film, który był wydarzeniem w momencie premiery, ale żywotność filmu, a przede wszystkim żywotność sukcesu filmu w Los Angeles trwa naprawdę przysłowiowe 5 minut.
Czyli rozumiem, że jesteś sporym sceptykiem, jeśli chodzi o te rozstrzygnięcia niedzielne, czyli ceremonię rozdania Oscarów.
No nie chciałbym znów wyjść na malkontenta, ale wydaje mi się, że szansy raczej nie mamy zbyt dużej. Myślę, że jeśli podbijemy jakąś kategorię, to bardzo życzyłbym sobie, żebyśmy podbili kategorię zdjęć. Uważam, że naprawdę Łukasz Żal zasługuje na kategorię też, on jest takim nazwiskiem, które gdzieś się pojawia w kategorii takich odkryć. Ja mam wrażenie, że to jest jedna z nielicznych osób z ekipy tego filmu, które Hollywood chciałoby zassać. Jednak Hollywood ma taką skłonność do tego, że gdy podpatrzy jakiegoś artystę na jakiejś płaszczyźnie, to jednak lubi go tak uważać za swojego. Łukasz Żal jest jeszcze mimo wszystko operatorem młodym. To jest jeszcze człowiek, który rzeczywiście ma ogrom osiągnięć przed sobą, a też kategoria...
A ma już drugą nominację do Oscara.
Ma już drugą nominację do Oscara, a też trzeba pamiętać o tym, że nie chcę tego brzydko nazwać, ale lepsze słowo nie przychodzi mi do głowy, więc go użyję na potrzeby tej rozmowy. Żywotność operatorów jest trochę dłuższa. W przypadku aktorów jednak jest tak, że no tylko młodzi, prawda, mają szansę podbić Hollywood, mogą szansę zaistnieć. Rzadko zdarza się tak, że już po wielu sukcesach u siebie na rynku potem dopiero przychodzi ten sukces i to spełnienie w Stanach Zjednoczonych. W przypadku operatorów jest trochę inaczej. Tutaj jednak jest tak, że tam znacznie dłużej ta kariera się rozwija i znacznie dłużej może się realizować. Więc bardzo wierzę w Łukasza Żala i bardzo mu tego życzę. Uważam, że naprawdę ma szerokie pole do realizowania siebie, a Fabryka snów dostarcza zupełnie nowych przestrzeni eksploatacji dla operatorów. My w Polsce jednak, pomimo to, że jesteśmy świetnie rozwiniętym rynkiem i naprawdę nasi operatorzy mają szansę pracować i na doskonałym sprzęcie i też realizować się na wielu płaszczyznach, no to jednak to, jakie możliwości daje Hollywood, no to jest coś niesamowitego.
My oczywiście tutaj jako Radio Łódź w Los Angeles żyjemy przede wszystkim Zimną Wojną, śledzimy losy Polaków, trzymamy za nich kciuki do ostatnich godzin i dni i godzin do rozpoczęcia gali, ale nie zapominamy o tych najważniejszych rozstrzygnięciach podczas Oscarów, bo ta główna kategoria, czyli najlepszy film, jest w tym roku niezwykle interesująca z punktu widzenia, że tam jest zarówno kino artystyczne, jak i kino rozrywkowe, zarówno kino inteligentne, jak i przeciętne. Tutaj myślę sobie o Green Booku i na przykład Bohemian Rhapsody, który generalnie jest filmem przeciętnym. Przeciętny ma walczyć o najwyższą, najważniejszą nagrodę. Jak ty oceniasz te klasyfikacje i tak naprawdę no, właśnie zestawienie tych filmów w jednej kategorii?
No, dla mnie to jest bardzo interesująca gala Oscarowa. Będzie bardzo interesująca gala rozdania nagród z tego względu, że my tego trochę nie odnotowaliśmy, mam wrażenie, ale doszło do kilku takich historycznych wydarzeń. Musimy pamiętać o tym, że pierwszy raz w głównej kategorii najlepszego filmu jest nominowany blockbuster Czarna Pantera. Nie było takiej sytuacji wcześniej w ogóle, a mało tego, że jest to blockbuster, to jest jeszcze czarny blockbuster, bo to przecież ten film jest reprezentantem czarnego kina. Pamiętamy akcję Oscar So White, pamiętamy jak ludzie upominali się o obecność niebiałych twórców pośród laureatów nagrody. No i doszło do pewnej rewolucji, bo ledwie parę lat później, parę lat po tym wydarzeniu, po tym hashtagu Oscar So White, no mamy tego Ryana Cooglera i Czarną Panterę w głównym rozdaniu, ale też mamy kilka innych filmów też przez czarnych twórców robionych, albo też opowiadających o czarnej społeczności w interesujący sposób, choćby wymieniony przez ciebie Green Book. Ja akurat uważam, że Green Book to jest naprawdę bardzo udane kino, w takiej kategorii dobrze rozumianego hollywoodzkiego kina. To jest Wyciskacz łez, to jest film, który działa działa na emocje, który rzeczywiście pozwala nam śmiać się i puścić łebkę.
No właśnie, bo to jest też dobry dowcip, inteligentny dowcip, prawda? I świetna...
I ważny temat.
O, i świetny duet aktorski, kapitalny.
Kapitalny, absolutnie kreacja aktorskiej Mahershala Ali, który teraz jest takim naprawdę jednym z bardziej wziętych aktorów hollywoodzkich, a on strasznie selektywnie podchodzi do ról. Rola w detektywie, o którym wspomniałem wcześniej, czy właśnie w Green Booku, pokazuje, że jest to aktor warsztatowo stojący na naprawdę najwyższym poziomie, więc też mu oczywiście życzę kolejnej statuetki. Mam nadzieję, że ona do niego dołączy, no ale też to, w jaki sposób wyglądała kreacja Viggo Mortensena, no to jest absolutnie coś powalającego. Ten aktor potrafi zaskoczyć tak wieloma wcieleniami, tak nieodkrytymi do tej pory obliczami, że samo oglądanie było niewątpliwie wielką satysfakcją. Natomiast to też jest ciekawe, jak w tym roku rozłożyły się te kategorie aktorskie, dlatego że no przecież znów mamy do czynienia z wielkimi metamorfozami aktorskimi. No i nie wiemy tak naprawdę, czy Akademia pójdzie tym stereotypowym myśleniem, że przeszliśmy wielką transformację, to statuetka powinna być nasza, czy jednak się przed tym uchyli, bo przypomnijmy, że przecież na potrzeby roli Freddiego Mercurego w filmie Bohemian Rhapsody Rami Malek przeszedł skomplikowaną operację wykrzywienia zgryzu. Było za mało czasu, żeby on ortodontycznie mógł to zrobić, żeby tylko i wyłącznie wsadzili mu aparat, który mu tam te zęby wykrzywi. Trzeba było ingerencji chirurga. To jest wielkie poświęcenie. Natomiast druga sprawa to jest oczywiście Christian Bale, nominowany za rolę w filmie Vice.
No to też jest znakomita.
Znakomita rola i też niesamowite wcielenie. Christian Bale, który rezygnuje ze swojej idealnej, wspaniale wyrzeźbionej klaty, zapuszcza się w tłuszcz i nagle obserwujemy go i nie wierzymy, że to jest wciąż ta sama postać, to samo bożyszcze, ten sam po prostu bóg seksu, który w kompletnie nowym obliczu prezentuje się na ekranie i ta rola rzeczywiście jest nokautująca.
Chyba w ostatniej rozmowie mojej z Krzysztofem Spurem o tym też rozmawialiśmy, że to już nie jest aktorstwo, że on jest po prostu, on już jest tym człowiekiem, prawda, w tym filmie. To jest... Już dziś jest przekroczona taka granica kreacji na rzecz rzeczywistości.
Ale to jest też interesujące, bo on odbija postać prawdziwą, Dicka Cheneya, który wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, stąd też tytuł, który, no przecież wszyscy wiemy, jak wyglądał, doskonale potrafimy go zostawić. No Christian Bale niesamowicie go naśladuje, ale to właśnie nie jest naśladowanie, bo on jednocześnie odbija tę postać, ale tchnie w nią takiego ducha, taką energię i taki żywioł, no że przykuwa, absolutnie jest magnetyczny na ekranie. Jestem bardzo ciekawy, jak do tego filmu podejdą członkowie Akademii, z tego względu, że kino polityczne jednak nie jest tym rodzajem kina, które się świetnie sprzedaje. To nie jest kino masowe. Ale jednak z drugiej strony Amerykanie mają taką skłonność właśnie do tego, żeby to kino polityczne jednak jakoś łechtać. Wiemy, że Vice nie zrobił dobrego wyniku choćby w Polsce. W Polsce kinem politycznym nie ma w ogóle zainteresowania, więc on przepadł zupełnie w tej dystrybucji kinowej. Natomiast w Stanach jest tak, że film ani nie miał świetnej widowni, ani też jakiejś złej. Natomiast dyskusja społeczna, jaką wzbudził i to, w jaki sposób się pisało o tym filmie, to też jest taki, jeden z takich wielu punktów, które Akademia lubi. Akademia czuje, że trzeba nagrodzić, że trzeba promować takie kino, że jednak to nie jest tak, że to Hollywood jest kompletnie odcięte od rzeczywistości, żyje tym swoim plastikiem, tą sztucznością, tym swoim jakimś wykreowanym światem, tylko że jest w niej gdzieś miejsce na to, żeby dalej być tą częścią Stanów Zjednoczonych i żeby właśnie tą polityką i tą sferą dotyczącą całego kraju w jakiś sposób może nie tyle modulować, ale reagować na nią. Bo przecież wiemy, że Kalifornia od wielu dekad próbuje się odłączyć od Stanów Zjednoczonych, uważa, że świetnie sobie radzi bez dotowania innych stanów, no bo tutaj są wielkie pieniądze. No i jednak właśnie z tego względu, żeby nie wyjść na takich kompletnych slumów, to kino polityczne gdzieś tam jest przez tych twórców łechtane. No jestem szalenie ciekawy tego, jak te karty zostaną w najbliższą niedzielę rozdane.